Witajcie, nazywam się Malwina Ferenc. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, no bo tak się składa, że piszę książki. I w tym podcaście, a witam Was w podcaście Pisarski Backstage, mówię o pisaniu bez przemilczeń i lukru, poruszam tematy, które się wiążą z szeroko pojętym pisaniem. Od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy okołoksiążkowe, ale nie tylko. No i w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. No i wiecie, ostatnio więcej jest tych rozmów i ten trend się utrzyma. Mam w planach kolejny odcinek z Asią Witek o fantastyce, tym razem zagranicznej, a temat jest mocno rozwojowy i już Wam mogę powiedzieć, że na tym kolejnym odcinku zagranicznym nie poprzestaniemy, no bo po prostu się nie da. Kto to jest Aśka albo postindustrialna, bo pod takim nickiem możecie ją znać. Jak wiele wie o fantastyce, no to odsyłam Was do poprzedniego odcinka. Spoiler alert, wie w cholerę dużo. I czeka nas jeszcze kolejna rozmowa, nawet nagrana szybciej niż ta z Aśką i będzie to, wyobraźcie sobie, o tym, że można mówić o literaturze w więzieniu. Mało tego, można mówić o poezji w więzieniu. Można to robić z sukcesem i przez wiele lat. O tym też będzie rozmowa. Ale zanim to proszę ja Was, wpada tutaj sekcja żebro lajków. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dodajcie ten podcast do obserwowanych, nie umkną Wam żadne nowe odcinki, a z regularnością u mnie jest tak dosyć średnio. Powiedzcie o mnie swoim znajomym, oceńcie ten podcast, zostawcie komentarz, algorytmy lubią to, łaska algorytmów na pstrym koniu jeździ. Przez to, że mnie polubią, to ja mam szansę dotrzeć do innych, bo nie ukrywam, że to jest moim celem, żeby jak najwięcej tych nowych słuchaczy tutaj zajrzało. To nic Was nie kosztuje, a dla mnie znaczy bardzo wiele. I czytajcie moje książki, żebyście mogli sprawdzić, czy nie ma przypadkiem tutaj zasady, że przyganiał kocioł garnkowi. Dobrze. Skoro mamy sekcję żebrolajków za sobą, no to teraz jest sekcja wisienki na torcie, czyli czy coś ostatnio przeczytałam, o czym chciałabym Wam opowiedzieć. Otóż tak, przeczytałam informację zwrotną Jakuba Żulczyka i bardzo się cieszę, że ta książka powstała i gorąco zachęcam wszystkich, żeby po nią sięgnęli. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób ją przeczytało. Dotknęła mnie jednak na tak wielu płaszczyznach, że no wybaczcie, ale nie podzielę się z Wami refleksją, bo wszystko, co bym powiedziała, uległoby spłyceniu i strywializowaniu. I może kiedyś poświęcę jej osobny odcinek. A powiem dzisiaj tylko tyle, że jeśli chodzi o warstwę techniczną, Żulczyk ma świetne pióro i wie, jak się nim posługiwać, a dialogi w powieści to absolutne mistrzostwo świata. Z wyczuciem postaci, wiarygodne psychologicznie, świetnie napisane. Więcej Wam na razie nie powiem, ale jeśli mi zaufacie, to sięgnijcie po informację zwrotną Żulczyka. Odgłosy, które słyszycie, takie w tle, to moja piesa. Piesa tradycyjnie ze mną nagrywa. Piesa jest przytulaśna i nieodklejalna oraz wybitnie uparta. A dziś? Dziś odcinek o tym, co zrobić, kiedy wysyłamy książkę do wydawnictwa i dostajemy bana? A nie daj Boże, to nasza pierwsza książka. I co wtedy? Jak podejść do odmowy? Jak ją zinterpretować? Co robić? Jak żyć? Temat podrzuciła mi Oliwia Adamowicz, która w wiadomości na Instagramie napisała mi m.in. tak, ja pozwolę sobie zacytować. Co zrobić, jeśli wszystkie wydawnictwa odrzucą moją książkę? Czy to dobry moment na self-publishing? Mogę ją poprawić i ponownie wysłać? Może czas założyć bloga? Inaczej do tego problemu podchodzi doświadczony pisarz po jednej czy kilku wydanych powieściach, a inaczej młody debiutant. Link do instagramowego profilu Oliwii znajdziecie w opisie tego odcinka i zaprawdę powiadam Wam, chcecie tam zajrzeć. Ja mówiłam też, że zawsze możecie do mnie napisać z propozycją tematu, którym mogłabym się zająć. To nie znaczy, że mi tematów nie brakuje, nie, ale może wiecie, trochę się mijam z wyczuciem potrzeb, tak, więc jeżeli sami byście chcieli mi takie potrzeby tematyczne zasygnalizować, to zachęcam. Można to robić na Instagramie, można to robić na Facebooku, można to robić w komentarzu do tego odcinka. Po prostu wykorzystam dany temat, no to oczywiście namiary na podpowiadacza znajdą się w opisie odcinka. No i w tym przypadku tak właśnie się stało. Pytanie wbrew pozorom wcale nie jest proste i zmierzę się nim tak jak potrafię. I wybaczcie, jeżeli to będzie chaotyczne, starałam się to zrobić najlepiej jak potrafię. Nie wiem, czy mi to wyszło, no sami będziecie mogli to ocenić. Nie roszczę sobie praw do bycia alfą i omegą, zastrzegam to, dlatego to, co tu znajdziecie, to zweryfikujcie u innych osób, które zechcą podzielić się swoim doświadczeniem. Żebyśmy w ogóle mogli sobie, no powiedzmy, uświadomić, o czym mówimy, to dobrze by było nakreślić skalę zjawiska. Wyobraźcie sobie, że jest jedno takie wydawnictwo, które wydaje 300 tytułów rocznie książek. Mówimy tutaj o beletrystyce, a jeszcze ściślej mówimy o tak zwanej popliteraturze. Popliteratura, czyli literatura popularna, literatura gatunkowa. No więc w dużych wydawnictwach premiery są co tydzień. Co tydzień ukazuje się kilkanaście książek w danym wydawnictwie. I teraz przemnóżcie to sobie przez 52 tygodnie. Zobaczcie, rocznie wydaje się więc w sumie kilka tysięcy książek, bo tych wydawnictw jednak na rynku trochę jest i stale ich przybywa, a nie liczymy self-publishingu. I to w tym tłumie próbujecie się odnaleźć. Więc jeżeli mówimy tutaj o odrzuceniu jakiejś propozycji wydawniczej, to nie jest to jedna z 5, 10 czy 15 propozycji, która przyszła do danego wydawnictwa. To jest jedna z setek propozycji, które przyszły do danego wydawnictwa w ciągu jednego tygodnia. To jest taka skala. W tym jeziorze próbujecie pływać. Najczęściej jest też tak, że wysyłamy propozycje mailem na adres, który jest podany na stronie danego wydawnictwa i naprawdę ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób, czy też kiedy po prostu tego maila się wyśle. Dlaczego? No bo właśnie do dużego wydawnictwa przychodzi codziennie, podkreślam codziennie, po kilkadziesiąt propozycji wydawniczych. No i ktoś przegląda taką skrzynkę. Należy założyć, że ma cholernie mało czasu. Danemu listowi poświęca tylko tyle, ile potrzeba na ogarnięcie wzrokiem góra dwóch akapitów listu. Dlatego wyślij swój e-mail z załącznikiem w postaci Twojego utworu oczywiście w takiej porze, żeby możliwie największe prawdopodobieństwo było, że ktoś, kto przychodzi do pracy i odpala skrzynkę, to pierwsze co zrobi, to napotka na Twój e-mail i będzie miał go mniej więcej na wysokości wzroku. Bo może się zdarzyć, że do tych maili, które przyszły wcześniej, najzwyczajniej w życiu nie dotrze, lub też coś mu umknie. W takiej ilości propozycji wydawniczych, które przychodzą, naprawdę bardzo łatwo jest coś przeoczyć. Więc taki mały patent, wysłanie propozycji wydawniczej w piątek po południu jest kiepskim pomysłem. No i kwestia taka, ile już czekasz. No więc kolejna zła wiadomość jest taka, że to nie jest tak, że świat przebiera nogami i nie może spać po nocach w oczekiwaniu na Twoją książkę. Absolutnie nie. W Polsce jest tysiące pisarzy. Tysiące. O znakomitej większości nie masz pojęcia, bo na czołówki przebijają się tylko ci najpopularniejsi, przez co zyskuje się takie zupełnie mylne wrażenie, że w Polsce jest kilkanaście osób, które piszą, reszta je czyta. Nic z tych rzeczy. Najczęściej na stronach wydawnictw jest informacja, że jeśli nie odezwą się po takim i takim czasie, to znaczy, że nie są zainteresowani. No i jaki to jest czas? No nie tydzień czy dwa, to są 3 miesiące albo 6 miesięcy. Więc jeżeli żresz pazury z niepokoju i jest ryzyko, że zaraz skończysz jak Wenus z Milo, to zastanów się, ile czasu czekasz, bo jeżeli 2 tygodnie, miesiąc, no to jeszcze możesz trochę poczekać i to wcale nie oznacza, że ci odmówiono, czy też po prostu zlekceważono Twoją propozycję, uznając ją za niegodną uwagi. No dobrze, i teraz następna rzecz. Przychodzi jednak feedback, czyli informacja zwrotna i ach, och, w tej informacji jest, że pani, panu już dziękujemy. I teraz, zanim wpadniesz w rozpacz, trzeba się nad paroma rzeczami zastanowić. Po pierwsze, co to była za książka? Jest tak, że największe szanse na wydanie mają kryminały, w dalszej kolejności powieści obyczajowe, a później romanse, erotyki. To są książki, które się najchętniej czytają i najlepiej sprzedają. I to nie jest to, co, że ja sobie tego nie wymyślam. Wiem te informacje, znaczy mam te informacje na przykład z corocznych badań Biblioteki Narodowej, czyli z takich raportów czytelnictwa, o których też niejednokrotnie tutaj w tym podcaście mówiłam. To właśnie w tych raportach między innymi wychodzi, co Polacy czytają, czemu poświęcają uwagę. Być może Twoja książka nie była z tej grupy. No niestety. Jeśli jesteś autorem powieści fantastycznej, w sensie z fantastyki, science fiction, a nie, że jest taka, że kopara opada i gacie spadają, to nie o to chodzi. Czyli jeżeli jesteś autorem powieści fantastycznej, no to o fantastyce się dużo mówi, ale to nie oznacza, że się ją chętnie wydaje. Z rozmowy z Aśką, czyli z postindustrialną, z poprzedniego odcinka, mogliście się dowiedzieć, że wychodzi około 200 tytułów rocznie książek z dziedziny fantastyki, co też jest mega dużo, ale znakomita większość to self-publishing. Przypadek? Nie sądzę. Więc, po pierwsze, z jakiego gatunku była Twoja powieść, bo być może był to gatunek po prostu niewydawalny albo taki, na który nie ma akurat zapotrzebowania. Po drugie, czy to była powieść, czy zbiór opowiadań? Polacy wolą czytać powieści niż opowiadania. Być może jest to pokłosie edukacji, konkretnie lektur, które się czytało. Być może Polacy wynieśli ze szkoły przekonanie, że opowiadania są nudne. Zbiory opowiadań to jest nuda do potęgi N, gdzie N oznacza ilość opowiadań. A powieść, no to powieść, tak? Akcja się rozwija, jakoś tam nas porywa, jest zakończenie, najlepiej jeszcze zaskakujące i to jest lepsze. Opowiadania potrafią być fascynujące i ja jestem ogromną fanką opowiadań, ale niestety jest tak, że sprzedają się słabiej. Więc jeżeli wysłałeś do wydawnictwa, u którego chciałeś wydać swoją książkę, zbiór opowiadań, no to mogłeś natrafić na odmowę z większym prawdopodobieństwem, niż gdybyś wysłał pełnowartościową, w cudzysłowie, powieść. Kolejna rzecz, na jaką powinieneś się zastanowić, czy powinnaś się zastanowić, jeżeli usłyszysz, że pani, panu już dziękujemy, to jaki był rozmiar twojej książki? Jaka była objętość? Tak, w tej dziedzinie rozmiar ma znaczenie. Zdarzają się książki kobyły. Zdarzają się też książki zbyt krótkie, na przykład książka na 150 tysięcy znaków. To znaczy, ona niekoniecznie jest zbyt krótka w sensie takim, że została w cudzysłowie niedopisana, tak? Tylko że ona jest zbyt krótka dla wydawcy. Zarówno kobyły, jak i krótkie książki mają małe szanse na to, żeby zostać wydane, albo przynajmniej mniejsze szanse niż książki, które mają około 40 arkuszy autorskich. Zaraz powiem, co to jest arkusz autorski. Papier jest cholernie drogi. Najlepszy stosunek objętości do ceny i kosztów produkcji daje książka, która właśnie ma około 40 arkuszy autorskich. Arkusz autorski to 10 tysięcy znaków ze spacjami. 40 arkuszy autorskich daje około mniej więcej 350 stron. Wszystko oczywiście zależy też od wielkości czcionki, od składu, sposobu druku i tak dalej, ale to jest mniej więcej 350 stron. I teraz przejrzyjcie sobie książki w księgarniach, te z pop literatury i zobaczcie sobie, ile mają stron. I one mają najczęściej coś koło tego. I to nie jest przypadek. To jest też kwestia taka marketingowa, dlatego że czytelnik chce poczuć, że kupił konkret. Moje dziecko, któremu kupuję książki Agaty Christie i dziecko namiętnie czyta Agatę Christie, jak kupuje kolejny tom, to przynoszę do domu, tak, i ono bierze go do ręki i mówi: no, wreszcie gruba książka, 300 stron, nie? Wreszcie coś. I takie jest właśnie przyzwyczajenie czytelnika. Czytelnik chce poczuć, że wydał pieniądze na coś sensownego. Przy czym nie chodzi o treść, tylko że warto było. Jeżeli czytelnik dostaje do ręki książkę, która ma stron 180, to czuje lekki dyskomfort w okolicy portfela. Wydał 50 zł na takie coś, taki trochę skowyt słychać. Z kolei kobyły są bardzo drogie w wydaniu. Wydawca 15 razy się zastanowi, zanim zainwestuje w taką książkę, bo wyda na nią dużo kasy. A czy ona mu się sprzeda? Różnie to jest. Czasami jest tak, że te kopyły, właśnie na przykład fantastyczne, są dzielone na tomy, prawda? Na trzy tomy. Trójki są dobre, tak? Trójki są dobre. Jeżeli już na coś dzielą, to dzielą na trzy, a nie na dwa. Ma to sens. Marketingowo ma to sens. Natomiast wydawca niekoniecznie musi być zainteresowany wydaniem wszystkich trzech tomów. To jest kolejna rzecz. Gdzie wysłałeś tą książkę? W sensie do jakich wydawnictw? Mój błąd polegał na tym, że ja wysłałam wszędzie. Ominęłam tylko wydawnictwa wydające przewodniki turystyczne i encyklopedie. To jest oczywiście bez sensu, nie powtarzajcie mojego błędu. I zanim wyślecie cokolwiek, gdziekolwiek, zróbcie kwerendę wydawnictw. Popatrzcie, co wydają, ile, jak wygląda ich strona internetowa. No, nie ma sensu wysyłać swojej propozycji do wydawnictwa publikującego głównie tłumaczenia powieści zagranicznych, no nawet tych z popliteratury, gdzie w ich pozycjach polskich znajdziecie samą klasykę. No nie ma szans, no nie wydadzą waszej książki, choćby nie wiem co. Oni mają inny profil wydawniczy. Po drugie, nie ma sensu wysyłanie wszędzie, dlatego że jest ryzyko zaszufladkowania. Co to znaczy? No załóżmy, że wysłałeś, gdzie się tylko da, twoją książkę. Miliard wydawnictw odrzuciło twoją propozycję, ale jedno przyjęło. I to jest takie wydawnictwo, którym powiedzmy czujesz trochę, że tak zalatuje cringe'em, nie? No ale ktoś się zgłosił i ktoś wyda, więc zacznę tutaj, pójdę sobie gdzie indziej. Gruby błąd. To jest taka gombrowiczowska gęba. Bardzo ciężko jest się pozbyć gęby. Dla wydawcy celem publikacji książki jest zarobek. To jest biznes. To nie jest pomoc charytatywna, wsparcia początkujących pisarzy. Będzie twoją propozycję modelował tak, żeby jak najwięcej na niej zarobić i żeby jak najlepiej wpasować się w target czytelników, do których uderza ze swoimi publikacjami. Każde wydawnictwo ma swój określony target czytelniczy i pod nich się dopasowuje. Więc taki wydawca przypadkowy mocno wepchnie cię w ramki najkorzystniejsze pod kątem marketingowym, ale niekoniecznie optymalne dla ciebie. No i kolejna rzecz, może nie zrobiłeś researchu przed wysłaniem propozycji, albo był on zbyt pobieżny, albo źle zrobiony, albo nie zagłębiłeś się w to, jak dane wydawnictwo publikuje, gdzie publikuje i co publikuje. I stąd brak odpowiedzi lub też odpowiedź odmowna. Kolejna rzecz, nad jaką powinieneś się zastanowić, czy powinnaś się zastanowić, sorry, że ja tak uderzam w rodzaj męski, robię to bezwiednie. Na stronach wydawnictw są informacje, gdzie wysyłać propozycje wydawnicze i w jakiej formie to robić. Najczęściej jest zasada e-mail plus powieść w załączniku. No i teraz, jak wyglądał twój e-mail? Jak się zaprezentowałeś, czy zaprezentowałaś? Może był przegadany. Może nie zawierał kluczowych informacji. Może streszczenie książki zawarte w mailu wypadło blado lub było zbyt długie. Czasem są formularze do wypełnienia, czyli nie wysyłamy maila, tylko wypełniamy formularz na stronie i jako załącznik załączamy nasz utwór. Ale czy na pewno ten formularz wypełniłeś tak, jak oczekiwał wydawca, zgodnie z jego wskazówkami? Bo niekompletne formularze albo takie, które zostały wypełnione nie tak, jak wydawca oczekuje, no po prostu nie są rozpatrywane. No i kolejna rzecz, czy wysłany utwór był ukończony? Wysyłka fragmentu, o ile wydawca wyraźnie nie określi, że tak, czeka wyłącznie na fragmenty, wysyłka fragmentu jest błędem. Utwór nieukończony to książka w postaci embrionalnej, czyli takiej płodowej. może się różnorako rozwinąć i niekoniecznie po linii zgodnej z grupą docelową danego wydawnictwa. Może też się zupełnie inaczej rozwinąć dla Ciebie. Z tej książki może wyjść coś innego niż planowałeś w takim momencie, w którym ją wysyłałeś, wysyłałaś. Skoro mamy to za sobą, to przejdźmy do sekcji co robić, jak żyć. A więc dostajesz bana, odrzucają Twoją propozycję wydawniczą, są na tyle uprzejmi, że odpisali Ci. Więc co robić, jak żyć? Po pierwsze, nie wpadać w rozpacz. Genialnym pisarzom zdarzało się czekać na publikację naprawdę długo. Powiedzmy, że efekt Norwida raczej nas nie interesuje, tak? Więc zależy nam na tym, żeby powieść została opublikowana jeszcze za naszego życia, ale ten moment może być odległy. Po drugie, wróć jeszcze raz do tego, co powiedziałam wcześniej. Może coś można było poprawić lub zmienić taktykę. Po trzecie, spróbuj gdzie indziej. Dlaczego nie? Może zrobiłeś kwerendę wydawnictw, ale zbyt wąską. Może wydawnictwo, które brałeś pod uwagę w 10. kolejności, będzie tym właściwym. Spróbuj. Oczywiście z rozsądkiem, tak? Pamiętając to, co powiedziałam wcześniej. Kolejna rzecz. Nigdy, przenigdy nie działaj pochopnie. Pośpiech jest zawsze bardzo złym doradcą. Odrzucenie nie oznacza, że nie umiesz pisać lub że książka jest słaba. Ona mogła być bardzo dobra, ale miała mały potencjał sprzedażowy. Przykro mi, ale w popliteraturze to ma największe znaczenie. Nie jakość książki, nie to, że jest genialna mniej lub bardziej. Chodzi o sprzedaż. Nieprawdopodobne gnioty potrafią być bardzo popularne. Ty bierzesz taką książkę do ręki i myślisz sobie z goryczą: rany boskie, takie coś wydali, a moją książkę odrzucili. Gdzie tu jest sens? Taka informacja do bookstagramerek. Wydawnictwa są średnio zainteresowane Waszymi merytorycznymi uwagami co do książki. Oni wiedzą, co publikują i tam pracują doświadczeni ludzie, naprawdę. I z wysokim prawdopodobieństwem można założyć, że znają się lepiej od Was i jeżeli wypuszczają na rynek badziew, to widocznie obliczyli sobie, że ten badziew się sprzeda i tyle. To biznes, a nie działalność charytatywna czy edukacyjna, jak już to wcześniej wspomniałam. Jeżeli autor czy autorka podchodzi do swoich publikacji w sposób wyrachowany, to też średnio go interesuje, co macie do powiedzenia na temat jego powieści. Kasa się zgadza, publikują, to wystarczy. Szósta rzecz, no bo tu już mam punkt szósty. Nie działaj na zasadzie: dobra, wyślę tutaj, co prawda istnieją od tygodnia i wydają jakieś żygi, ale wszyscy inni mi odmówili, więc zacznę tutaj, a potem spróbuję gdzie indziej. No i tak jak wspomniałam wcześniej, to jest duży błąd, bo to Ty pracujesz na swoją markę, pracujesz na swoją gębę. Jeśli u nich wydasz, świat zakwalifikuje Cię do kategorii autor żygowin. Poza tym wydanie książki to nie wszystko. Kolosalne znaczenie ma umowa, jaką podpisujesz, bo tu nie ma równowagi. Nie jesteście na równych pozycjach negocjacyjnych. Jak ocenić umowę? No to odsyłam na stronę Unii Literackiej. Można zobaczyć, pobrać sobie wzór umowy spełniającej dobre praktyki wydawczo-autorskie, zapoznać się z tym. Link do Unii Literackiej, do ich strony oczywiście, zostawiam Wam w opisie odcinka. Żeby jednak coś ocenić, musisz mieć wiedzę. Więc zanim cokolwiek, gdziekolwiek wyślesz i zaczniesz się stresować i żreć te pazury po łokcie, przeczytaj ustawę o prawach autorskich i pokrewnych. Robisz to dla własnego bezpieczeństwa, zapewniam Cię. Po siódme, czy iść w self-publishing? Zdecydowanie odradzam. W sieci znajdziesz mnóstwo specjalistów od prowadzenia autorów, wspierania self-publisherów, pomożemy Ci, sprawdzimy, zrobimy korektę, zaproponujemy okładkę, redakcję itd. I okej. I oni niejednokrotnie dysponują bogatym doświadczeniem i znają się na swojej pracy i zrobią to dobrze. Ale ja odradzam self-publishing jako taki. To jest tak, że w czasie gorączki złota najlepiej zarabiają producenci łopat. No i to jest Twój przypadek. Wydać książkę to jedno, dystrybuować ją i skutecznie sprzedać to coś innego. Tu znów możesz natrafić na wiele rad, jak skutecznie sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Ale self-publishing, gdy jest się kompletnie nieznaną osobą, nie influencerem, bez rozchulalnego konta w mediach społecznościowych, bez jakiejś grupy szerszej fanów, followersów, bez kontaktów, bez wejść, bez znajomości, to bardzo, bardzo zły pomysł. Ósma rzecz, niestety jakość publikowanych samodzielnie książek bardzo często jest żałosna. Możesz, no i powinieneś zlecić komuś redakcję i korektę Twojej książki, ale nie sądzę, by znalazł się redaktor, który by wziął od Ciebie kasę i powiedział: słuchaj Józiu, ale weź Ty siądź i napisz to jeszcze raz, żeby to chociaż trochę przypominało książkę. Redaktor, któremu zlecasz swoją książkę do redakcji, weźmie kasę, sprawdzi, zazgrzyta ze zębami, wyrwie sobie połowę włosów z głowy, ale Ci odda. Czyli po prostu zredaguje Twoją książkę. To też zależy, na jakiego redaktora trafisz, bo zdarza się, że sprawdzi na poziomie żenująco słabym i niestety z takimi redakcjami się spotykałam. Nie mogłam uwierzyć, że tekst w ogóle był przez kogoś sprawdzany, ale później patrzyłam na wnętrze książki, gdzie na to miejsce, gdzie jest właśnie informacja o redakcji i owszem, tam było imię i nazwisko, albo przy szczególnie słabych książkach było napisane zespół redaktorów. No i w końcu wydawnictwa Vanity, punkt 9. Jeszcze gorszy pomysł niż self-publishing. Albo tak samo zły jak self-publishing. Ja już mówiłam o nich, poszperajcie też w sieci, znajdziecie sporo informacji, które Was bynajmniej nie ucieszą. W skrócie, takie wydawnictwo zajmuje się tym, że bierze tę stronę techniczną, czyli redakcja, korekta, skład, okładka, dystrybucja książki, druk i tak dalej, bierze to wszystko na siebie, ale za Twoje pieniądze. Czyli inaczej mówiąc, kochane autorze, zapłać nam, nie musisz się martwić o resztę, my się już tym zajmiemy, Ty po prostu daj nam książkę, którą my opublikujemy. Dlaczego to jest zły pomysł? No to tak jak mówię, poszperajcie w sieci. No dobrze, to w takim razie co robić, jak żyć? Uzbroić się w cierpliwość. W ostatniej rozmowie z panią Eweliną Szyszkowską padł przykład autorki, która opublikowała opowiadania w jakimś czasopiśmie i minęło bodajże 15 lat, zanim nastąpił jej debiut książkowy. A mówimy o autorce, która ma obecnie międzynarodową sławę. Bywa i tak. Przede wszystkim, co dalej robić, jak żyć? Robić swoje. Pisz. Może to nie ta książka, a inna. Może ta nie trafiła na dobry moment. Może kolejna książka, którą zacząłeś pisać, będzie tą, która akurat otworzy Ci drzwi. Tego nie wiesz. Nic nie tracisz. Poza czasem oczywiście. Kolejna rzecz. Daj to komuś do przeczytania. Niech powie szczerze, co myśli. Bo może to jest niezłe. Tylko trzeba coś pozmieniać, żeby uwypuklić mocne strony. Próbuj dalej. Wysyłaj propozycje wydawnicze tylko z sensem. No i kolejna rzecz, no i tu już będzie troszeczkę smutniej. Dopuść do siebie taką możliwość, że może to rzeczywiście jest słabe. Tak też niestety może być. No nie pykło, no nie da się tego czytać. Oprócz tego, że się nie sprzeda. Może potrzebujesz czasu, żeby się doszkolić. Weź udział w jakimś kursie pisania, tylko wybierz dobrze, bo amatorów łatwej kasy nie brakuje. Poszukaj, poszperaj, poczytaj opinie. Każdy dzisiaj chce mieć na koncie wydaną książkę, bo to nadal jest plus 100 do lansu, dlatego oferty kursów mnożą się jak króliki. Wybierz dobry kurs, zainwestuj. To nie będą stracone pieniądze. Spróbuj mentoringu. Wydawnictwa coraz częściej, no niemal standardowo, outsourcują usługi redaktorskie i korektorskie, współpracują z redaktorami i korektorami na zasadzie B2B lub innej, ale też często nie zatrudniają już wewnętrznych redaktorów. Znika więc rola redaktora jako tego, kto prowadzi autora przez jego proces twórczy, czuwając nad jeszcze niegotowym dziełem, taki, który pomaga kształtować powieść, pogłębiać, analizuje, krytykuje, czyli jest takim dobrym duchem. Teraz najczęściej jest tak, zwłaszcza w przypadku pop literatury, że redaktor dostaje już gotową książkę i zdarza się, że niewiele z nią może zrobić. Natomiast mentor to jest taka osoba, która przeprowadzi Cię właśnie przez proces twórczy i weźmie na siebie te obowiązki, których nie wykonuje już redaktor. Dzięki temu wyślesz do wydawnictwa książkę, która naprawdę będzie sensowną propozycją wydawniczą. Taki mentor pomoże Ci skonstruować akcję, popatrzy, w jaki sposób stworzyłeś swoje postaci, czy one są pogłębione, czy też nie, wskaże błędy, zaproponuje rozwiązania. To cały czas będzie Twoja książka, ale będziesz ją tworzył pod okiem osoby doświadczonej. To oczywiście kosztuje, ale jeżeli poważnie myślisz o tym, żeby napisać książkę naprawdę dobrą, to jest dobry pomysł. Rozważ to. No i najgorsze, co autor może zrobić, to stać twardo na pozycji, że jego powieść jest świetna, tylko świat się na nim nie poznał i w wydawnictwach siedzi sitwa, publikująca tylko swoich, a w ogóle to wszystko jest jeden wielki spisek, dlatego sam wydasz sobie książkę już i nie będziesz patrzył na tych wszystkich debili. Ty wiesz lepiej. No więc powiem tak, więcej pokory. Naprawdę nie ma tłumu Norwidów ani stada Van Gogów. To nie jest tak, że wydawnictwa masowo odrzucają perły. Niestety nie. Kiedyś taki jeden autor, a właściwie jego bot, zaobserwował mnie na Instagramie, więc wlazłam zobaczyć, co to za typek. I nawet nie pamiętam nazwy i nawet nie wiem, czy to konto dalej dzisiaj istnieje, bo po trzecim dodaniu mnie do obserwowanych zablokowałam człowieka, no bo nie cierpię takiego cwaniactwa, nie cierpię botów. No więc ten człowiek napisał powieść fantazy. Pierwszą w życiu. 900 stron. I pisze typ, że dostał plik po redakcji, no i się załamał. Myślał, że jego powieść będzie wymagała jedynie kosmetycznych poprawek. Gratuluję pewności siebie. Brawa dla redaktora czy redaktorki, która stanęła na uszach, żeby uchronić świat przed kolejną grafomanią. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o to zagadnienie. Czy je wyczerpałam? Opinie zostawiam Wam. Wypowiedzcie się w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Co prawda bezpośrednio na nie odpowiadać nie mogę, ale mogę się do nich odnosić w kolejnych odcinkach, co z chęcią zrobię. I na koniec ponownie sekcja żebro lajków. Dodajcie podcast do obserwowanych, nie umkną Wam żadne nowe odcinki. Powiedzcie o mnie swoim znajomym, najlepiej w mediach społecznościowych. Algorytmy bardzo to lubią. Oceńcie, zostawcie komentarz. Mnie bardzo zależy na tym, żeby zwiększyć grono moich odbiorców. A dla Was jest to zupełnie bezpłatna forma odwdzięczenia się. To tak jak oklaski, tylko że ich nie słychać. Czytajcie moje książki, będziecie mogli sprawdzić, czy tutaj nie ma zasady, że przyganiał kocią garnkowi, a sam smoli. I to wszystko w tym odcinku. To mówiłam ja, Malwina Ferenc. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Cześć!